Dobry wieczór w Arsenale Kultury. Przy mikrofonie Marcel Skierski. We wrześniu tego roku w Polanicy Zdroju odbył się 5. przystanek Niepodległość. Trwające 3 dni wydarzenie patriotyczno-kulturalne, pełne interesujących rozmów i koncertów. Byliśmy tam razem z silną reprezentacją prelegentów z Poznania. Dzisiaj zaproponuję Państwu odsłuchanie panelu dyskusyjnego pod tytułem Wtedy wszystko się zaczęło. 40. rocznica pierwszej pielgrzymki świętego Jana Pawła II do ojczyzny. Historyczne przemiany w Polsce i Europie. Tak narodziła się Solidarność. Wzięli w nim udział poznaniacy, ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz i profesor Grzegorz Kucharczyk, a także profesor Tomasz Panfil i redaktor Dorota Kania. Rozmowę prowadził Tomasz Damian Kolanek.
Szanowni Państwo, tytuł panelu Wtedy wszystko się zaczęło. Ale czy na pewno to był rok 79? Jest z nami pan profesor Grzegorz Kucharczyk, człowiek z Poznania. Człowiek, który doskonale wie, co się działo w Poznaniu w roku 56. Kiedy to Polacy wyszli na ulicę i krzyczeli: my chcemy Boga. My chcemy przywrócenia nauki religii do szkół. My chcemy Boga. Panie profesorze, więc jak to jest? 56 czy 79?
No cóż, można powiedzieć i to, bo tutaj mamy rzeczywiście coś takiego, co historycy nazywają historią długiego trwania, bo mówimy, jeżeli w tym tytule to wszystko się zaczęło, to wszystko rozumiemy jako zwycięski opór przeciwko komunizmowi. To rzeczywiście ten opór trwał i te dwie postaci, które mają, teraz ich nie ma, ale były na ekranie, czyli święty Jan Paweł II i prymas tysiąclecia, to są właśnie te dwie, można powiedzieć, dwie postaci tego samego procesu, prawda? Bo 56 rok, jak słusznie pan redaktor powiedział, w Poznaniu to nie jest tylko walka o wolność i chleb, ale to jest też walka o wiarę. Jak czytać te raporty policji politycznej, komunistycznej, no to tam oni ze szczególną trwogą zauważają właśnie, że ludzie domagają się, że chleba czy wolności, no to jeszcze by przełknęli, ale to, że domagają się powrotu religii do szkół, domagają się zwolnienia prymasa z więzienia, także padły inne żądania, też przywrócenia naszej granicy ryskiej i tak dalej. To wszystko, ale generalnie ta taka żywa świadomość ludzi, że nam trzeba Boga, rzeczywiście my chcemy Boga, bo to jest nasza droga do wolności, to było rzeczywiście zauważone z takim szczególnym bólem przez komunistyczną władzę. I tu rzeczywiście można powiedzieć, że cały pontyfikat świętego Jana Pawła II, całe, no i zwłaszcza ta pierwsza pielgrzymka do Polski, to jest rzeczywiście ważny etap w tej drodze. No, zrzucania komunizmu, długiego procesu bolesnego, który jak wiemy ciągle ten finał, czyli to, co święty Jan Paweł II nazywał egzaminem z naszej wolności, on ciągle jest przed nami. Ja jeszcze tylko chciałbym, może też gwoli takiego też pod rozwagę dodania, że trzeba pamiętać o tym, do jakiego kraju wcześniej święty Jan Paweł II pojechał w tym 79 roku. Polska nie była pierwszym krajem, w którym on z pielgrzymką zagraniczną się udał. Pierwszym był Meksyk. Meksyk, w którym momencie, kiedy on wychodził z samolotu w białej sutannie, w tym momencie papież popełniał czyn karalny w laickiej Republice Meksykańskiej, bo chodzenie przez księży w sutannach w miejscach publicznych było karane. On przyjeżdżał do takiego kraju. I chodzi mi o to też, żeby nam nie umknęła ta perspektywa, o której tak święty Jan Paweł II z mocą mówił w czasie mszy świętej inaugurującej jego pontyfikat i poprzez kolejne ponad 20 lat tego pontyfikatu, żeby otwierać na oście drzwi Chrystusowi, a nie z całym szacunkiem takiej czy innej opozycji demokratycznej, prawda, takiemu czy innemu środowisku politycznemu. To wszystko w swojej kolejności, ale przede wszystkim przez te drzwi ma przechodzić Chrystus. I on, przyjeżdżając do Meksyku, który przeszedł za sobą twardą szkołę masońskiej rewolucji, która od lat 20. XX wieku, tam rzeczywiście krew się lała, powstanie Cristeros, pewno większość z Państwa wie, o czym mówię, ale to była niezamknięta przeszłość. I przyjeżdża do kraju rządzonego przez komunistów. I tu mówię to samo, otwórzcie drzwi Chrystusowi. Oczywiście ta ojczyzna, która była dla niego bliska, zawsze bliska była i zawsze o tym mówił, to jest też inny kontekst, ale nie wolno też zapominać o tym podstawowym, prawda, że chodziło o to, żeby otwierać te drzwi Chrystusowi, jak mówił wtedy, inaugurując swój pontyfikat, nie tylko indywidualnych serc, ale całych systemów społecznych i ekonomicznych. Można powiedzieć, że w ten sposób sobie napisał wyrok śmierci, bo w Moskwie doskonale słuchano, doskonale zrozumiano tą groźbę, która kryje się za tym wezwaniem.
Bardzo serdecznie dziękuję. W czasie pana wypowiedzi przypomniały mi się pewne dane, które czytałem niedawno w jednej z książek opublikowanych przez IPN. W latach komunizmu SBCja bardzo, ale to bardzo szczegółowo śledziła, jak Polacy podchodzą do kościoła, czy w ogóle chodzą do tego kościoła. Bodajże w roku 83 SBCja była przerażona, ponieważ według ich danych 94% Polaków regularnie chodzi do kościoła co niedzielę. Regularnie. 94%. Ponad 80% co niedzielę przystępuje do Komunii Świętej. Komunizm bał się kościoła, o czym wszyscy doskonale wiemy. Ale ja tutaj chciałem zapytać pana profesora Tomasza Panfila, czy zgodzi się z moją tezą, że Polacy od samego początku odrzucali czerwoną zarazę, która na nas najechała, która nas podbiła. Tylko że Polacy potrzebowali potężnego przywódcy duchowego. Kardynała Wyszyńskiego, świętego Jana Pawła II, księdza Jerzego Popiełuszki, etc., etc.
Właściwie to chciałem trochę inaczej. Chciałem się z panem nie zgodzić i z Krysią też się chciałem nie zgodzić. A chciałem się zgodzić z Janem Pawłem II, bo to nie wtedy, nie w 79 wszystko się zaczęło. Wszystko zaczęło się w 966. Jan Paweł nie wołał: Duchu Święty, przybądź i stwórz naród. Jan Paweł prosił o odnowienie, ponieważ wszystko zaczęło się 1000 lat wcześniej. Wszystko zaczęło się i naród się zaczął, i Polska, i nasze uparte polskie wbicie pazurami w ten nieszczęsny kawałek ziemi położony między wrogimi nam nacjami. To wtedy wszystko się zaczęło. I Jan Paweł II o tym mówi wyraźnie. Zaczęło się od Chrystusa, a Chrystus przyszedł do Polski w 966. Tylko potem trzeba było, i tu rzeczywiście ma pan rację, Jan Paweł II był, może to nieładnie go tak nazywać, ale był katalizatorem. Jan Paweł II potrafił wydobyć z nas to, co najlepsze. Jan Paweł II potrafił nadać sens mickiewiczowskim słowom o narodzie, który jest jak lawa, z wierzchu zimny, wystygły, plugawy, a gorący w środku. To Jan Paweł II wydobywał z Polaków to, co w środku, to, co gorące, to, co piękne, i dlatego tak strasznie go dzisiaj brakuje. Tak, Jan Paweł II dzięki Bogu był z nami tyle lat. Dzięki temu, że był z nami tyle lat, potrafiliśmy przypomnieć sobie, jak to jest być narodem wielkim. Dzięki niemu potrafiliśmy przypomnieć sobie, na czym polega wolność. I to w dodatku niezwykła wolność, taka od, tylko ta wolność do, o której tyle Jan Paweł II mówił. Wolność równa się poczucie obowiązku. Wolność to nie jest zrzucenie tylko jarzma, tylko to jest wzięcie na siebie nowego, ale nowego chrześcijańskiego, solidarności. Jan Paweł II mówił, solidarność to jedni drugich ciężary noście. I myśmy to potrafili kiedyś. Potrafiliśmy nosić dzięki niemu ciężary drugich. W roku 80 miałem lat 18, mieszkałem w Szczecinie i pamiętam scenę, która dla mnie znaczyła bardzo dużo, bo pamiętam ją ze szczegółami do dzisiaj. Jakiś strajkujący stoczniowiec, chłopak w moim wieku, tyle tylko, że pewnie po jakiejś dwuletniej przy zakładowej szkole spawania kadłubów, więc mający lat 18 i już strajkujący, już po drugiej stronie tej bramy. A na bramie postulaty. I taka kobieta mówi, ale dlaczego wy strajkujecie o to, żeby nauczyciele mieli podwyżkę? A on mówi, bo oni nie mogą strajkować, więc my strajkujemy za nich. Bo w państwie uczciwym nie może milicjant zarabiać więcej niż nauczyciel. Nauczyciele nie mogą, pełnią służbę. Więc my, stoczniowcy, niesiemy ciężar za nich. I to jest dzieło Jana Pawła II. W tym sensie coś się zaczęło w 79, chociaż będę uparcie twierdził, że nie zaczęło się, tylko zostało odnowione, wydobyte coś, co było zawsze. Nasze umiłowanie wolności i nasze poczucie, że wolność jest po to, żeby coś robić. Nie, żeby nie robić nic. Żeby być wolnym od wszystkiego. Tylko właśnie wolność jest po to, żeby robić coś. To na razie tyle. Nie chcę się rozgadać. Dziękuję.
Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te piękne słowa, ale mimo wszystko nie odpowiedział pan na moje pytania. Dlatego...
A jakie ono było?
No, zadam je teraz księdzu profesorowi. Jak to jest, księże profesorze, czy Polacy faktycznie potrzebują silnych duchowych przywódców, którzy, jak przyjdzie potrzeba, potrafią walnąć pięścią w stół i powiedzieć, przepraszam za wyrażenie, ogarnijcie się, stańcie z Chrystusem, a nie przeciwko Niemu?
Myślę, że wszyscy potrzebujemy autorytetu. To jest sprawa dość oczywista, że potrzebujemy autorytetu, potrzebujemy wzorców. Jan Paweł II niewątpliwie był dla nas takim wzorcem. Tutaj panowie w swoich bardzo ciekawych wypowiedziach podjęli takie przynajmniej dwa wątki, do których ja chciałbym się odnieść. Mianowicie pan profesor wspominał o tym kontekście historyczno-politycznym, który faktycznie jest niezmiernie godny zauważenia. Jan Paweł II przyjeżdża do Polski, która jest Polską Ludową, państwem konstytucyjnie neutralnym światopoglądowo. I Polska została zaszachowana w sytuacji, w której Meksyk, będąc ateistycznym państwem konstytucyjnie, przyjmuje papieża, to Polska neutralna światopoglądowo nie mogła postąpić tak, jak postąpiła w 1966 roku. W 1966 roku, odmawiając przyjazdu Pawłowi VI. To był genialny zabieg dyplomacji watykańskiej, ale warto zauważyć, że nadal toczyły się walki o termin przyjazdu papieża, bo przecież proponowany termin to był maj 1979 roku, 8 maja jako centralne wydarzenie zamykające synod archidiecezji krakowskiej zawiązany przez Karola Wojtyłę. Oczywiście skojarzenie 8 maja, święty Stanisław, biskup męczennik, konflikt z królem Bolesławem, konflikt kościoła z państwem, nie do uniesienia przez komunistów. No więc zamiast takiego nośnego święta niech będą zielone świątki, święto ludowe, neutralne i tak dalej. No i wtedy oczywiście jest ta bomba, którą słyszeliśmy, puszczona na Placu Zwycięstwa, niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Ale nadal były przecież jeszcze kolejne perturbacje, ja nie unikam pańskiego pytania, już do niego zmierzam. Mianowicie kwestia kolejna, która była też przecież ciekawa, to takie typowe socjalistyczne czy komunistyczne wycofanie się państwa z organizacji tej pielgrzymki. To znaczy nie dajemy pomocy, ale stajemy za plecami, obserwujemy, śledzimy, inwigilujemy, kontrolujemy, ale przecież zostawiamy to wszystko Kościołowi i społeczeństwu, a nie było społeczeństwa obywatelskiego, nie było zawiązków społeczeństwa. Była anomia społeczna i nagle w tym momencie zawiązuje się Straż Kościelna, zawiązuje się ruch społeczny praktycznie i to są rzeczywiście też takie socjologiczne narodziny Solidarności. Ale to wszystko było możliwe, no po pierwsze dzięki tej inspiracji właśnie, która płynęła z tego autorytetu i to jest niezmiernie ważna sprawa, na po drugie charyzma Jana Pawła II. Ale ta charyzma i ten autorytet, którego myśmy potrzebowali, tu chcę odwołać się do wypowiedzi pana profesora, on rzeczywiście nas wyzwolił wtedy. Tylko że Jan Paweł II od początku pokazywał, że to jest początek drogi wyzwolenia, a drugi element tej drogi przed roku 91, kiedy został pokazany cel wyzwolenia. Tym celem wyzwolenia był dekalog, tak jak w wyzwoleniu biblijnym, kiedy przecież Mojżesz mówi do Faraona, nie mówi pozwól nam wyjść, żebyśmy założyli sobie państwo, czy żebyśmy stali się suwerennym narodem. Pozwól nam wyjść, abyśmy mogli złożyć ofiarę Jahwe, abyśmy mogli zawrzeć z Bogiem przymierze. I to Jan Paweł II nam konsekwentnie pokazywał, więc był autorytetem, którego myśmy potrzebowali, no ale konstatacja jest taka, myśmy go w 79 roku przyjęli bardzo entuzjastycznie, ale w 91 spotkał się z ogromnym aktem odrzucenia. Z ogromnym aktem odrzucenia. I niestety my nie potrafimy wrócić do tego roku 79 i tego aktu uznania tego, że my bez tego autorytetu jesteśmy niczym. I jako Kościół, i jako społeczeństwo. Jeżeli ja słyszę dzisiaj hasła o dewojtelizacji Kościoła czy życia, to to jest dla mnie samobójstwo, żeby nie powiedzieć idiotyzm. My potrzebujemy rewojtelizacji i bez tej rewojtelizacji my naprawdę nie osiągniemy nic.
Amen.
Amen. Pełna zgoda, księże profesorze, jak ksiądz właśnie tutaj mówił o tej dewojtelizacji, no to tak samo czynnie nasunęło mi się to, co Jan Paweł II przeszedł w okresie PRL-u. Nie wiem, czy państwo wiecie, pierwszy poważny donos na Jana Pawła II miał miejsce w roku 1946. 26-letni kapłan, który wyjechał do Rzymu, był już specjalnie inwigilowany przez pracowników wówczas jeszcze Urzędu Bezpieczeństwa. Następnie komunizm pokładał bardzo duże nadzieje tutaj w księdzu, biskupie, potem kardynale Wojtyle, że to może być człowiek, z którym byśmy się dogadali, może by stanął po naszej stronie, ba, możemy go przeciwstawić kardynałowi Wyszyńskiemu. Rozpoczęto bardzo, bardzo potężną operację, no nie tylko inwigilacji, ale również takiego, nie wiem, przekabacania, przeciągania na swoją stronę jak najwięcej współpracowników, wówczas jeszcze biskupa kardynała Wojtyły. Jak to jest, pani redaktor? Operacja, w którą zaangażowano potężne środki, mimo wszystko się nie udała. Wówczas komuniści, no co im zostało, wiemy. Zostało tylko jedno, zlecić za zamordowanie Polaka papieża.
Ta inwigilacja trwała Jana Pawła II i środowiska przez do końca 1989 roku. Ja przypomnę, że ostatnią osobą, która była zaangażowana w inwigilację, pan mówił o 1946 roku, ja się 1946, a ja powiem o 1989, był słynny Aleksander Makowski, szpieg PRL-u, który nie przeszedł weryfikacji właśnie z tego powodu, że inwigilował otoczenie Jana Pawła II, inwigilował otoczenie i samego papieża. Natomiast, co jest bardzo istotne, te działania przeszły również na lata 90. Ksiądz profesor mówił o odrzuceniu Jana Pawła II w 91 roku. Ja pamiętam słynną homilię Jana Pawła II ze Skoczowa. Wtedy pojechałam do Skoczowa i pamiętamy, on był zdenerwowany, mówił na temat tego, co się dzieje w Polsce. O nadużywaniu wolności bardzo często mówił. I przecież to, co teraz obserwujemy, zapowiedź absolutnie skandaliczna filmu o tym, jak Jan Paweł II krył pedofilię, to ja to postrzegam jako właśnie długie ręce służb komunistycznych. Dlatego, że przecież to Jan Paweł II powołał kardynała Scicluna na to, do tego, żeby się zajął problemem pedofilii w Kościele. O tym się zapomina, a właściwie się, ja myślę, że to się nie zapomina, tylko celowo się kłamie. Celowo się mówi nieprawdziwe rzeczy po to, żeby na kanwie walki z Kościołem zburzyć w Polsce może nie mit, ale tą cześć do Jana Pawła II. Dlaczego to jest w tej chwili tak bardzo mocno rozgrywane? To, co się stało parę miesięcy temu, ja to tak odbieram, proszę Państwa, ale nie tylko ja, bo rozmawiałam z wieloma osobami, że próba uderzenia w Kościół katolicki spotkała się z bardzo ostrym sprzeciwem społeczeństwa. Dlatego poszli tak masowo na wybory. Dlatego było to opowiedzenie się, bo powiedzieli dość. Po pierwsze, że nie będą nam komuniści rozliczać Kościoła. Bez względu na to, jakie grzechy są w Kościele, to nie, od tego nie są komuniści, bo komuniści zawsze zwalczali Kościół. A po drugie, epatowanie kłamstwami doprowadziło do tego, że lud Boży się ruszył, tak? Powiedział, że absolutnie nie. Ja myślę, że tak samo przegra, jeżeli chodzi o Jana Pawła II, o walkę z papieżem, który jest dla wielu osób, no, cały czas żywy, tak? No bo my go pamiętamy, większość z nas go pamięta jako papieża, pamięta słynne Habemus Papa, prawda? I że przychodzę z dalekiego kraju, to słynne powiedzenie zaraz po wyborze na tron Piotrowy. Ale to, co w tej chwili obserwujemy, to ja obserwuję jeszcze, ja to tak interpretuję jako jeszcze bardzo mocne działanie komunistycznych służb. Ci ludzie jeszcze są w sile wieku. To nie jest tak, że to wszyscy powymierali. I próba zafałszowania historii, próba pokazania i powiedzenia, że Jan Paweł II był osobą, która, na której ciążą i jest odpowiedzialny za błędy Kościoła, to jest właśnie próba doprowadzenia tego, o czym pan ksiądz profesor mówił, żeby zburzyć ten kult Jana Pawła II w Polsce, bo on jest niebezpiecznie groźny, on jest śmiertelny, niegroźny dla wrogów Kościoła. To jest naprawdę bardzo mocne zagrożenie. Przecież wprowadzenie to, co Jan Paweł II zrobił, kult do miłosierdzia Bożego. Zobaczcie Państwo, przez 30 lat temu jeszcze był zupełnie nieznany. W tej chwili to cały świat to ogarnął. To są rzeczy, które naprawdę, tak jak powiedziałam, są śmiertelnym zagrożeniem dla ateistów, dla ludzi, którzy chcą w tej chwili zmienić Polskę w kolejny kraj tęczowej rewolucji, co się na razie nie udaje i mam nadzieję, że się nigdy nie uda.
Bo, jeśli można dodać, to ten front sprzeciwu wobec nauczania i recepcji ciągłego odkrywania nauczania świętego Jana Pawła II jest niestety szerszy niż tylko środowisko byłych czy obecnych komunistycznych służb, czy postkomunistycznych, bo niestety, tu nawiązując do tego, co mówił przed chwilą ksiądz profesor, to rzeczywiście te, no nawet nie usiłowania, tylko to już się dzieje na naszych oczach, ten proces tak zwanej dewojtylizacji, czyli takiego skazywania na zapomnienie wielkiego nauczania Jana Pawła II, niestety także odbywa się wewnątrz Kościoła, gdzie skazywane są, a przecież niedawno były wielkie jubileusze, wielkich encyklik, Fides et Ratio, kto o tym wspominał? Veritatis Splendor, kto o tym wspominał? Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim głucha cisza, martwa cisza na ten temat, już nie mówiąc o tych instytutach rzymskich, które były zakładane przez Jana Pawła II i noszą imię świętego Jana Pawła II, a z nauką świętego Jana Pawła II już mają, no, stosunkowo, nazwijmy to eufemistycznie, mało wspólnego, więc tu rzeczywiście, ale my musimy też spojrzeć na tą pierwszą pielgrzymkę także przez pryzmat tego, co święty Jan Paweł II wtedy nauczał. Proszę zwrócić uwagę, jak tam przewija się przez te homilie w Gnieźnie, homilie na Jasnej Górze, homilie na Placu Zwycięstwa, homilie na Błoniach Krakowskich, motyw dziedzictwa kulturowego i duchowego dziedzictwa Polski i imperatyw, wezwanie, podejmijcie je, bądźcie wierni, nie podcinajcie korzeni, bądźcie mocni. Nam trzeba wiary żywej i mężnej, mówił na Jasnej Górze, mężnej, męstwo. Męstwo, proszę Państwa, w katolickim nauczaniu to nie jest odwaga. Odwaga to jest uczucie, męstwo to jest przede wszystkim trwanie, trwanie w przeciwnościach. Takiej wiary, żebyśmy nie dali się ugotować jak żaba na wolnym ogniu, kiedy dozowane są zmiany, które jak przejdzie masa krytyczna, my już Kościoła nie poznamy.
Do, ustąpić.
Ja tylko tak. Chciałam jeszcze powiedzieć jedno słowo w nawiązaniu do tego, co mój przedmówca powiedział, że to jest też takie kulturowe, to co widzimy, to też jest takie zmiany kulturowe. To, co jest spychanie i w niepamięć nauczenia Jana Pawła II, przeciwstawiają się temu zmiany kulturowe, które mają być w naszym kraju wprowadzone, tak? To, co mówił, nie wiem, czy panowie, czy wcześniej było to mówione na temat filozofii Gramsciego, to co Gramsci mówił, żeby zrobić marsz przez instytucje, kulturowy marsz przez instytucje, wprowadzanie komunizmu, wprowadzanie tych nowych pojęć, w tej chwili to się powoli odbywa, prawda? Jest bardzo silny opór, a nauczanie Jana Pawła II jest bardzo silnym oporem, bo to, co Jan Paweł II mówił podczas tych pierwszych pielgrzymek do ojczyzny, to właśnie mówił odniesienie do ich kultury, odniesienie do historii, bardzo silny nacisk. I dlatego w tej chwili chodzi o to, żeby zapomnieć nauczanie Jana Pawła II, żeby wyrzucić z kultury, z historii również te aspekty, które jesteśmy przywiązani.
Pełna zgoda, aczkolwiek no my jako katolicy, przede wszystkim i Polacy, rodacy świętego Jana Pawła II, no powinniśmy jednak, to nas nic nie zwalnia z obowiązku podejmowania tego dziedzictwa, przede wszystkim zapoznawania się z nim, czytania na nowo, przemyślenia na nowo rzeczywiście analizy właśnie tego wielkiego nauczania, żeby nie było tak, że znamy tylko połowę jednego zdania, to znaczy wezwanie do Ducha Świętego z pracy zwycięstwa i 20 lat potem wypowiedziane połowę innego zdania o kremówkach i tyle. A gdzie jest to wielkie nauczanie, właśnie to naprawdę, jak czytałem jeszcze raz, przygotowując się do dzisiejszego spotkania jego, czyli świętego Jana Pawła II, przemówienie do młodzieży w Gnieźnie w 1979 roku. Podejmijcie to dziedzictwo. To nie są tylko te najbardziej znane słowa z Krakowa, kiedy mówił: nie podcinajcie tych korzeni, ale do młodzieży w Gnieźnie w 79 mówił: podejmijcie to dziedzictwo. Pani wspomniała Skoczów, to są profetyczne słowa z 95 roku, że pod płaszczykiem tolerancji i postępu toczy się jawna dyskryminacja ludzi wierzących. Pozostańcie wierni krzyżowi, nie pozwalajcie, żeby imię Pańskie było obrażane publicznie. To są wezwania przecież ciągle aktualne, ale to trzeba pamiętać właśnie w tej całej ciągłości wielkiego, głębokiego nauczania. Dlatego ten papież jest tak mocno atakowany, dlatego te kubły pomyj się wylewa na niego. Proszę zwrócić uwagę, to jest zupełnie analogia z operacją, jaką różne służby tajne, jawne i dwupłciowe robiły wobec papieża Piusa XII. Uwielbianego za życia, cenionego przez społeczność żydowską na całym świecie. I nagle po paru latach, my znamy tą operację, bo funkcjonariusz rumuńskiej bezpieki Pacepa to powiedział, kto to był zleceniodawcą tej sztuki, namiestnik i cała ta ideologia, że papież wiedział, milczał, nic nie powiedział. Oczywiście wiemy, że było zupełnie inaczej, ale operacja, prawda? Operacja zmiany wizerunku. Tak samo tutaj w tym przypadku, bo jeden i drugi przecież nic nowego nie dodawał do depozytu wiary, tylko po prostu pokazywał na nowo, pokazywał, wyciągnął z tego skarbca tradycji Kościoła i mówił: bracia i siostry, macie, patrzcie i stosujcie, a nie wymyślał nic nowego.
Przepraszam, ja tylko jedno zdanie, już oddaję głos księdzu profesorowi. Szanowni Państwo, to o czym my tutaj mówimy...
Ja się
mówimy...
wcisnę tak czy inaczej. Czy dostanę głos, czy nie?
No ja zauważyłem, że jestem tutaj niepotrzebny, bo tak sobie wspaniale Państwo dyskutujecie, że po co mam zabierać głos, ale
dosłownie jest doskonały moderator właśnie.
No właśnie, chodzi o moderatora, żeby dopuścił do głosu. To ma profesor Panfil tutaj już.
Najpierw ksiądz profesor, ale jedno zdanie ode mnie.
Ja się zgłaszałem wcześniej.
No właśnie. Tak. Szanowni Państwo, czy wiecie, jaki zwrot w ostatnich latach został wybrany najpopularniejszym zwrotem u młodzieży? Czy prelegenci wiedzą, nie wiedzą? Co tu się od Janie Pawliło? No na miłość boską.
Od Janie Pawliło.
Co tu się od Janie Pawliło? Nie będę tłumaczył, co to oznacza.
Tak jest. Proszę Państwa, ja wrócę jeszcze do głosu pana profesora Kucharczyka o tej sytuacji Kościoła, czy w Kościele właśnie, tej dewojtylizacji. Nie chcę na ten temat zbyt wiele mówić, bo jest to temat oczywiście bolesny i bardzo niezręczny, ale może powiem w ten sposób. Byłem dosłownie przedwczoraj w Krakowie z wizytą u profesora Stanisława Grygla, jednego z tych ludzi, którzy zakładał Instytut Studiów nad Rodziną czy Teologii Małżeństwa, Instytut Teologii Małżeństwa, który nosi w tej chwili imię Jana Pawła II. Państwo wiedzą, że z tego instytutu zostali zwolnieni właściwie wszyscy twórcy tego instytutu na czele z księdzem profesorem Livio Meliną, z księdzem profesorem Noriegą. Państwo wiedzą, że były protesty wielu środowisk w tej sprawie. I w dniu, w którym byłem właśnie u państwa Gryglów, był ogłoszony nowy program studiów, po którym przychodziły SMS-y do profesora i między innymi przyszła informacja taka, że Uniwersytet Santa Croce zdecydował się przejąć tych doktorantów z Instytutu, którzy zdecydują się porzucić Instytut, aby pozostać wiernymi nauce Jana Pawła II. Tak to może ujmę. To jest taka ilustracja tego, co dzieje się po prostu w Rzymie. Natomiast wracając też do drugiego wątku, tego głównego, który nas tutaj tak ożywił, jeżeli chodzi o to właśnie dziedzictwo Jana Pawła, chcę zwrócić uwagę bardzo krótko na to, co właściwie wszyscy wiemy, ale pozwolę sobie to tylko wypowiedzieć. Jan Paweł II przybył w 1979 roku do Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, a więc przybył do państwa socjalistycznego, legitymującego się historią socjalistyczną i państwa, w którym żył człowiek socjalistyczny vel homo sovieticus. I to, co on nam dał, to dał nam po pierwsze to, że nie ma homo sovieticus, jest homo dei, homo Christi. Człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa, że godność człowieka nie jest godnością nadaną przez państwo socjalistyczne, tylko wynika z faktu stworzenia i odkupienia przez Boga. Po drugie, przypomniał nam w Gnieźnie, że naród nasz ma swoją tysiącletnią historię i ma swoją tysiącletnią kulturę. I rzeczywiście wszystko zaczęło się, jak mówił pan profesor, w roku 966, stąd są nasze korzenie, stąd jest nasza tożsamość. I wydaje mi się, że dzisiaj stajemy niestety w obliczu znowu takiej jakiejś straszliwej choroby amnezji, że myśmy stracili znowu poczucie tego, że człowiek to jest właśnie homo Christi, że to jest homo Dei. Tylko mamy dzisiaj jakiegoś homo demokratikusa, mamy pojęcie dzisiaj nie narodu, ale właśnie pojęcie Unii Europejskiej, która dominuje ponad pojęciem narodu i mamy wreszcie pojęcie multikulti, które całkowicie niszczy naszą kulturę, a jeżeli ktoś jest przeciw temu, to jest właśnie oczywiście odszczepieńcem, który musi być tutaj po prostu niszczony czy poniewierany. I ostatnia taka uwaga, bo my właśnie tutaj przytoczyliśmy sobie te przepiękne i niezwykle nośne słowa Jana Pawła z Warszawy, z jego przemówienia na Placu Zwycięstwa. Ja jakiś czas temu, kilka miesięcy temu chyba przypadkowo właściwie trafiłem na TVP Kultura na film Trzosa Rastawieckiego Pielgrzym, o pielgrzymce z 79 roku i trafiłem już na jakiś tam fragment końcowy. I wtedy właśnie usłyszałem, zobaczyłem po raz kolejny, sobie przypomniałem te słowa wypowiedziane w Krakowie na błoniach krakowskich, które myślę, że są nie mniej wstrząsające niż te słowa z Warszawy, a dzisiaj może nawet bardziej do nas przemawiające. I dlatego zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością. Taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się i nie zniechęcili. Abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was, abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości. Abyście szukali zawsze duchowej mocy u tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało. Abyście od niego nigdy nie odstąpili. Proszę państwa, abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której on wyzwala człowieka. Abyście nigdy nie wzgardzili tą miłością, która jest największa, która się wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu. I to, co może najbardziej mnie porusza w tych słowach, to, że on mówił, proszę was. Że on po prostu nas prosił.
Proszę, panie profesorze.
Najbardziej chyba niebezpieczne w neomarksizmie, czyli właśnie w tej taktyce Gramsciego, jest niechęć niszczenia. Bo myślę, że neomarksiści, znaczy oni są mądrzejsi od oryginalnych marksistów i wiedzą, że nie można iść tropem Lenina i niszczyć. Że brutalna czerwona siła już raz przegrała.
Neomarksiści przejmują instytucje kultury i to, co mówił ksiądz profesor, pan profesor, odwracają znaczenia słów, znaczenia symboli. Ja się obserwuję i nawet taki sobie trochę, nawet może nie wiem, czy dobry termin, ale obawiam się tego, że neomarksiści chcą Jana Pawła II skremówkować. Chcą odrzeć jego nauczanie. Chcą, żeby zostały nam śmieszne symbole. Papież robiący okulary i papież mówiący o kremówkach. I nic więcej. I temu służy niszczenie instytutów. No, na Kulu jest też oczywiście Instytut Jana Pawła II. Na jego czele stoi ksiądz profesor Alfred Wierzbicki, który ostatnio wezwał arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do kajania się i przepraszania. Tak wygląda dzisiaj niszczenie, czy właściwie przeinaczanie Jana Pawła II. Bo oni doskonale wiedzą, że my nie zapomnimy, że Jan Paweł II był, że nie zapomnimy, że chodził między nami, nie zapomnimy tych słów, które wypowiadał w tylu różnych miejscach, słów właśnie profetycznych. Więc usiłują go, jak to nawet nie potrafię powiedzieć, jak to powtórzyć, jak to było? Nie, nie, coś się zrobiło?
Coś się tu od Janie Pawliło.
Od Janie Pawliło. No więc to jest niebezpieczne i przed tym musimy mieć się na baczności. Dlatego słusznie trzeba pamiętać o encyklikach, trzeba pamiętać o Fides et Ratio, o mężczyzną i kobietą stworzył ich. O tylu mądrych słowach, żeby nie pozwolić się sprowadzić do kremówek papieskich i do infantylnych obrazków i symboli, bo to jest ich cel. W ten sposób oni walczą z wiarą, która ma przestać być czymś dla nas istotnym, głębokim, czymś, co nas trzyma tu i teraz i na przyszłość. Bo przecież jeszcze nie całe przesłanie Jana Pawła II zostało zrealizowane. Wróćmy nawet do tego przemówienia na Placu Zwycięstwa. Ja pamiętam jedno zdanie, bo dla mnie ono cały czas jest niezrealizowane, cały czas jest programem na przyszłość. Jan Paweł II powiedział, nie będzie Europy sprawiedliwej bez Polski niepodległej. Jest sprawiedliwa Europa? Nie ma. Jest Polska niepodległa?
Końca.
Jeszcze nie całkiem. To są rzeczywiście dwie rzeczy ze sobą połączone. Europa jest niesprawiedliwa, co oznacza, że my Polacy wciąż mamy przed sobą jeszcze wielkie dzieło, bo to my mamy być nie tylko drugim płucem Europy, tak jak mówił przy innej okazji Jan Paweł II. My mamy być tym narodem rzeczywiście wiernym dziedzictwu 966 roku. Nasza wiara Polaków ma być czymś, co Europę ma prowadzić do sprawiedliwości. Nie do pseudorówności, jak się nam dzisiaj proponuje. Nie do demokracji, która tak naprawdę demokracją nie jest. Europa sprawiedliwa. A sprawiedliwa to chrześcijańska.
To był panel dyskusyjny poświęcony pierwszej pielgrzymce świętego Jana Pawła II do Polski i roli tego wydarzenia w transformacji ustrojowej. Rozmawiali ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, profesor Grzegorz Kucharczyk, profesor Tomasz Panfil i redaktor Dorota Kania. Rozmowę prowadził Tomasz Damian Kolanek. To był Arsenał Kultury. Do usłyszenia za tydzień.